Aktualności dnia na antenie Radia Maryja. Naszym i Państwa gościem Hanna Dobrowolska, ekspert oświatowy, autorka podręczników. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, ojcu, szczęść Boże słuchaczom.
Pani Hanno, okazuje się, że duże zamieszanie wokół Lex Czarnek, czyli nowelizacji prawa oświatowego. Dziś w imieniu 11 organizacji rodzicielskich oświatowych ze Społecznej Koalicji na Rzecz Edukacji, Nauki i Wychowania ma odbyć się spotkanie z przedstawicielem prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Poparcie zmian ustawy oświatowej. Prosimy o szczegóły. Dlaczego państwo popieracie? To nas nie dziwi akurat naszego środka medialnego, ale wiemy, że te ruchy mają dać wsparcie też prezydentowi, by tę nowelizację podpisał.
Cieszę się bardzo, że jest stacja w Polsce, której nie dziwi poparcie dla tej ustawy. Wcale nie jest to powszechne zjawisko, ponieważ niestety media tak zwanego głównego nurtu rezonują głosy, które są ustawie przeciwne i tworzą, powiedziałabym, taki zamęt medialny, który niestety bardzo źle służy sprawie oświaty w Polsce. Pobudzane są emocje, mobilizowani są uczniowie do pikietowania pod Pałacem Prezydenckim. Widzimy całą tutaj narastającą, gigantyczną manipulację wokół ustawy, wokół osoby ministra również. I bardzo źle się dzieje, ponieważ to wszystko należy wyciszyć, uspokoić i merytorycznie podejść do tematu i przyjrzeć się właściwie, jakie są tutaj, jakie są postaci gry na tej scenie. I bardzo znamienne jest nie tyle nawet nasze spotkanie dzisiaj w kancelarii prezydenta, o którym za chwilkę, ale spotkania, które już miały miejsce. Do bardzo istotnych zaliczam spotkanie całej wielkiej grupy samorządowców bezpośrednio z panem prezydentem. Miało miejsce niedawno. Pan prezydent z wielu grup, które chciały się spotkać z nim, rodzinnych, społecznych, wybrał grupę samorządowców jako siłę bezspornie istotną politycznie w Polsce i z nimi zechciał rozmawiać właśnie o tej ustawie. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że to właśnie interesy szerokich grup samorządów będą w jakiś sposób w ich mniemaniu zagrożone właśnie wprowadzeniem tej ustawy i uszczelnieniem przepisów, które zwiększają kompetencje mocy prawa kuratorów, czyli organów państwa, organów w tym wypadku Ministerstwa Edukacji i Nauki, a minimalnie, bo naprawdę minimalnie uszczuplają, a właściwie może nie tyle uszczuplają, ile zrównują prerogatywy kuratora z tymi, które do tej pory przynależne były samorządom. One naprawdę niepodzielnie rządziły placówkami oświatowymi w Polsce. To budzi być może zdumienie niektórych, gdy się o tym dowiadują. Otóż tak skonstruowany jest system oświatowy w Polsce, że to właśnie samorządy rozdzielają pieniądze, mianują dyrektorów, zarządzają całymi zespołami pedagogicznymi w terenie, a wcale nie ministerstwo, a wcale nie kurator. On ma tylko możliwość sprawowania tak zwanego nadzoru pedagogicznego, którego zapis formalny brzmi może nieźle w obecnej ustawie, ale moc wykonawcza jest minimalna i to jest właśnie cały problem. Więc opinie kuratora do tej pory niejednokrotnie naprawdę w kluczowych i bardzo niebezpiecznych dla istnienia szkół sytuacjach typu niekompetentny dyrektor, nierealizowanie podstaw programowych, gorszące zupełnie sceny, które się odbywały w szkołach, napotyka na kompletny odpór decydentów, czyli dyrektora i umocowanego w samorządzie. I kurator swoimi napomnieniami do tej pory mógł sobie wytapetować własne biuro. Już kolokwialnie i bardzo tak ostro to formułując. I naprawdę tak niejednokrotnie było. I teraz obecna ustawa ma przywrócić w ogóle jakieś sensowne i logiczne proporcje w tym całym układzie. Czyli sprawić, że nadzór pedagogiczny kuratora i nadzór rodzica również nad procesem wychowawczym dziecka, które oddaje na kilka, a czasami kilkanaście godzin pod opiekę pedagogom w szkole i nauczycielom, będzie faktyczny, a nie tylko teoretyczny i literalny. I o to idzie cała walka. Nazwijmy rzeczy po imieniu. To samorządy i ich namiestnicy w postaci dyrektorów szkół i zespołów pedagogicznych protestują, ponieważ ktoś będzie im wreszcie patrzył na ręce, drogi ojcze.
No tak, ktoś będzie patrzył na ręce, ale ktoś będzie kontrolować, będzie pewnego rodzaju przejrzystość, o którą też zabiegał prezydent Andrzej Duda w kampanii w 2020 roku.
Tak, właśnie bardzo dobrze, że ojciec przywołuje ten fakt. Wiele środowisk rodzicielskich, które tutaj niniejszym pozwalam sobie na antenie reprezentować, przynajmniej ich pokaźną część właśnie tych patriotycznych, religijnych, o rodowodzie i światopoglądzie chrześcijańskim, mocno broniących praw rodziców i pozycji rodziny w ogóle społecznej, właśnie one pokładały gigantyczne nadzieje w tych sygnałach, które pan prezydent wysłał do naszego środowiska, ubiegając się o reelekcję. I naprawdę wierzyliśmy głęboko w to, że reforma zostanie przeprowadzona w duchu zapowiedzianym, czyli zwiększania praw do kontroli, do jakiegoś nadzoru nad procesem wychowawczym nas rodziców. Środowiska niezwykle się zmobilizowały. Dwa lata temu reprezentowałam grupę 50 organizacji rodzicielskich, oświatowych, pedagogów, psychologów, pracowników oświaty, które składały swoje pisma w Ministerstwie Edukacji, powołując się właśnie na rozpoczęcie tego odświeżającego ustawę oświatową procesu, który zasygnalizował pan prezydent. Złożyliśmy propozycje zmian ustawowych, wówczas także Instytut Ordo Iuris się zaangażował w formułowanie takich nowelizacji prawa oświatowego. Wszystko to dwa lata temu się już raz przetoczyło, tylko tyle, że nie przez media. Przetoczyło się przez gabinety ministerialne. W jaki sposób uważam, że w ciągu tych dwóch lat wykuta została nowelizacja ustawy oświatowej. Może nie stało się to tak szybko, jak oczekiwaliśmy, ale w jakimś dobrym kierunku to w tej chwili zaczęło zmierzać. Ta nowelizacja rzeczywiście przywraca normalność w szkole, transparentność, zmusza przeróżne organizacje pozarządowe, które tutaj w Polsce zaistniały w liczbie o 1% aplikuje kilkadziesiąt tysięcy organizacji, więc jest ich w przestrzeni publicznej w tej chwili olbrzymia liczba. Nie sposób wszystkich kontrolować, nie sposób wszystkich obserwować, ale jednak większość z nich bardzo chętnie wkracza na teren szkoły. I to jest właśnie ten punkt, czerwone światło, które się powinno wszystkim zawalić. Jeżeli w tej chwili w ustawie zawarte są przepisy, które zmuszają te organizacje do przedstawienia całego programu zajęć, wszystkich materiałów wykorzystywanych na zajęciach, wszystkich filmów, które mają być pokazane dzieciom, wszystkich odniesień do internetu, które mają być pokazane w ramach prezentacji, wszystkich scenariuszy zajęć, to ma być właśnie na tym polegać ma transparentność, to ja pytam, kto chce uniknąć tej transparentności? Co chce ukryć? Co jest tym drugim dnem całej sytuacji? Czy nie jest to tak, że sugerując, iż my jesteśmy apodyktyczni i bardzo się chcemy wtrącać w życie szkoły, samemu ma się naprawdę sporo do sumienia? I tak rzeczywiście jest, ponieważ ta akcja organizacji, o której wspomniałam dwa lata temu i która w tej chwili owocuje wizytą dzisiejszą w kancelarii prezydenta u pani sekretarz stanu, właśnie jest odzewem na to, co się stało w szkole. My niczego nie robimy, co by nie było minimalnym chociaż sposobem naprawy zepsutej sytuacji w szkole. To jest reakcja. My jesteśmy reakcją i ta ustawa jest reakcją na to zło, które się w ciągu tych lat ostatnich stało, na permisywną edukację seksualną w szkołach, na niekontrolowane wejście organizacji powiązanych ze środowiskami LGBT i ich wykładni, które w ogóle osoby ludzkiej, tak, psychologii, które aplikowane są w szkołach. To wszystko już się dzieje i teraz ta tama, jaką ma stanowić właśnie ustawa, wzbudziła tak olbrzymie emocje tych środowisk, które są bezpośrednio powiązane z samorządami lokalnymi. Tutaj gigantyczne pieniądze są przepuszczane na programy, granty, warsztaty, szkolenia, również szkolenia dla nauczycieli niestety, którzy zaczynają popierać to środowisko na skutek tego, jakiej inwigilacji intelektualnej zostali poddani w ciągu ostatnich lat. Za te właśnie te same pieniądze samorządowe. Także mamy w tej chwili do czynienia z bardzo niebezpieczną erozją w szkołach, której staramy się tutaj przeciwstawić ministerstwo, formułując ustawę, nowelizację ustawy, a my popierając ją najbardziej gorliwie jak tylko można i przedstawiając właśnie te zaniepokojone rodzicielskie argumenty, przeciwstawiając się tym, którzy chcą naszym dzieciom szkodzić po prostu.
Życzymy dobrych, merytorycznych, a nade wszystko owocnych spotkań. No, rodzi się pytanie, jedna część, która się nie zgadza, występuje na ulicach, państwo rozmawiają w gabinetach, w rozmowie merytorycznej, oby to, co merytoryczne, to, co przygotowane, to, co zdroworozsądkowe, zwyciężyło nad, mówiąc kolokwialnie, pragnieniami czy tendencjami ulicy. Tego życzymy.
Bardzo dziękuję, natomiast chcę powiedzieć, że nie zawsze jest tak, że jesteśmy tylko przy biurkach, komputerach i w gabinetach i w szkolnych radach rodziców. Również na przykład Marsz dla Życia i Rodziny, który przetacza się przez ostatnio już 150 miast w Polsce. Kilkaset tysięcy ludzi w skali Polski bierze udział w tych marszach. To jest właśnie ekspozycja tej siły, którą my reprezentujemy. To jest siła przyzwoitych rodziców, normalnych rodzin, całej rzeszy wyborców, którzy naprawdę nie biorą pieniędzy za to, że uczestniczą w pikietach pod Pałacem Prezydenckim, ale starają się o najlepsze wychowanie i bezpieczne wychowanie i kształcenie dla swoich dzieci w szkołach. I to jest nasza siła.
W imieniu 11 organizacji rodzicielskich oświatowych ze Społecznej Koalicji na Rzecz Edukacji, Nauki i Wychowania odbędzie się spotkanie z przedstawicielem prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie poparcia zmian ustawy oświatowej, tak zwanej Lex Czarnek, na antenie Radia Maryja. Hanna Dobrowolska, inicjatorka, osoba, która reprezentuje te organizacje, na tym spotkaniu dziś będzie. Dziękuję pani Hanno za rozmowę.
Bardzo dziękuję. Szczęść Boże przede wszystkim rodzicom dzieci szkolnych teraz. Najlepszego.
Wszystkiego najlepszego. Bóg zapłać.
Panem Bogiem. Z Panem dziękuję. Bogiem.